Witamy wszystkich na naszym kolejnym zebraniu. Dzisiaj jest zebranie uwielbienia. Od razu przechodzimy do wykładu jako takiego. No i zgodnie z zapowiedzią i zgodnie z treścią moich poprzednich wykładów pozostaniemy w kręgu Jeremiasza 30 rozdziału, czyli będziemy mówili o Izraelu. Do tej pory z Jeremiasza 30 mieliśmy dwa wykłady, dwa tematy. Wersety 1 do 11 omówiliśmy w temacie, którego tytuł brzmiał wyprowadzanie Izraela z diaspory, a wersety 12 do 15, te ostatnie, pod tytułem Brak lekarstwa dla Izraela. Kolejne wersety z Jeremiasza 30, 16 do 18, bo na nich się skupimy dzisiaj, zatytułowałem, zgodnie z ich treścią, Uleczenie Izraela. Bo o tym one mówią. Mówią w sumie o przywróceniu Izraela, ale także o jego uleczeniu. Więc jako, że uleczenie jest ważniejsze niż przywrócenie, tytuł tych trzech wersetów nadałem Uleczenie Izraela. No to przechodzimy do wersetu 16, pierwszego z trzech, jakie dzisiaj zechcemy sobie omówić. I brzmi on tak. Dlatego wszyscy, którzy cię pożerali, będą pożarci, a wszyscy twoi ciemięscy pójdą do niewoli. Ci, którzy cię grabią, będą ograbieni, a wszystkich twoich łupieżców wydam na łup. Tak mówi werset 16 w Biblii Warszawskiej. Tu od razu uwaga na temat pierwszego słowa tego wersetu, czyli słowa dlatego. W Biblii Warszawskiej jest dlatego wszyscy, którzy cię pożerali, będą pożarci. To dlatego, to hebrajskie laken. Można tłumaczyć je różnie. Są w sumie aż trzy warianty tłumaczenia tego słowa. Bo może być dlatego, tak jak Biblia Warszawska podaje. Może być tak, że to słowo laken oddane jako jednak. A może być także oddane jako następnie, czy też wkrótce. To samo, następnie wkrótce, czyli potem, tak. A więc zależnie od tego, która wersja będzie wybrana, można biblijnie udowodnić każdą z nich. I za chwilę to zrobię. Czyli jest sensowne to, że może tu być dlatego wszyscy, którzy cię pożerają, będą pożarci, albo jednak wszyscy, którzy cię pożerają, będą pożarci, albo że następnie wszyscy, którzy ciebie pożerają, będą pożarci. Każdy ma biblijne uzasadnienie, więc niech sobie każdy rozumie, którą z tych trzech bardziej mu odpowiada, albo wszystkie trzy na raz. Ja uznaję wszystkie trzy. Czyli zobaczmy, jak udowodnić, że Biblia Warszawska ma rację, mówiąc, dlatego wszyscy, którzy cię pożerają, będą pożarci. Jeżeli weźmiemy z punktu widzenia tego, że łupili, grabili wybrany lud Boży, Izrael cielesny, to w wyniku tego spotka ich kara. Bo Biblia tak sugeruje. Zobaczmy do 5 Mojżeszowej 32 rozdziału. 5 Mojżeszowa 32 i 9 do 14. Tam Bóg mówi o Izraelu bardzo ciepłe słowa. 5 Mojżeszowa 32, 9 do 14. Gdyż działem Pana jest lud Jego Jakub, wyznaczonym mu dziedzictwem. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził go. Nie było przy nim obcego Boga. Powiódł go po wzgórzach ziemi, aby spożywał plony pól. Karmił go miodem ze skały i oliwą z opoki krzemiennej. Śmietanką, krowią i mlekiem owczym wraz z tłuszczem jagniąt i baranów z Baszanu i kozłów oraz najwyborniejszą mąką pszeniczną, a zapijałeś winem z krwi winogron. Bardzo ciepłe słowa o Jakubie, którym Pan się opiekował i troszczył. I dołączmy do tego jeszcze Zachariasz 2 rozdział, gdzie mamy w sumie jak gdyby również ciepłe, ale jednocześnie nawet mocniejsze słowa. Zachariasz 2. I zależnie od tego, kto ma jaki przekład biblijny, to numeracja wersetu będzie inna i to nawet duża różnica, bo może to być 2.12 albo 2.8, zależnie kto ma jaki przekład biblijny. W Biblii Warszawskiej jest to 2.12, ale niektóre przykłady dzielą inaczej rozdziały i to wychodzi, że jest to werset 8 tego drugiego rozdziału. I co tam pisze? Ale treść jest taka sama, bez względu na to, jaka numeracja, 8 czy 12. Gdyż tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły. Widzimy naród, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Zatem chyba jesteśmy przekonani, że dlatego ma rację bytu. Tak Bóg powiedział. Narody, które was złupiły, dotykają źrenicy mojego oka. No i ciepłe słowa z 5 Mojżeszowej o Jakubie, którym się Bóg opiekował, usprawiedliwiają, że to zrozumienie, że to, co spotka narody ciemiężące, grabiące Izrael przez cały czas, do chwili wymierzenia im tej nagrody, będzie karą dla nich. Dlatego pasuje. Ale pasuje także jednak. Co jednak, czym się różni jednak od dlatego? Jednak wprowadza kontrast. Czyli inaczej będą potraktowane te narody, które upiły cię, mierzyły Izrael, a inaczej będzie potraktowany sam Izrael. I pamiętamy Jeremiasza w naszym serii wykładów w wersecie 11, 30 rozdziału. Czytaliśmy, że Bóg położy kres wszystkim innym narodom, między które Izrael rozproszył, ale nie będzie kresu końca narodu izraelskiego. Mówiliśmy o tym, że wszystkie inne narody, to było wczoraj w tym wykładzie wyprowadzanie Izraela z diaspory, że wszystkie inne narody zakończą swoją egzystencję jako taką i pod nowym przymierzem będą wchodziły w naród Izraela, bo zostanie tylko jeden naród na wieki przyszłe, Izrael albo ludzkość, jakby go nie nazwać. Więc o tym mówiliśmy, że tak będzie, wobec tego kontrast. Wszystkie narody ciemiężące Izraela jako narody przestają istnieć, jako narody, nie jako indywidualne jednostki, poszczególni ludzie, jako narody. Natomiast Izrael jako naród kontynuuje istnienie. Możemy jeszcze to poprzeć nie tylko tym Jeremiasza 30:11, ale na przykład Zachariasz 14 rozdział. Zachariasz dużo pisze o tych sprawach. Zachariasz 14 od 16 do 19. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie wchodzić, aby oddać pokłon królowi Panu Zastępów i obchodzić święto szałasów. Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą wchodzić do Jeruzalemu, aby oddać hołd królowi Panu Zastępów, nie będzie deszczu. A jeżeli lud Egiptu nie wejdzie i nie przyjdzie, spadnie nań plaga albo kara, jaką Pan dotknie narody, które nie wejdą, aby obchodzić święto szałasów. Taka kara albo taki grzech będzie Egiptu, taka kara albo taki grzech będzie wszystkich narodów, które nie wejdą, aby obchodzić święto szałasów. Narody, inne narody mają przyjść do tego jednego narodu. Święto szałasów, szałasy to zajęcie przed Bogiem odpowiedniego stanowiska, poświęcenie się Bogu, bo to w święcie szałasów namiotów jest pokazane. No i ostatecznie mamy jeszcze trzecią możliwość interpretacji tego hebrajskiego laken, jako zwykłe następnie. Wkrótce potem, czyli wskazuje tylko na chronologiczną kolejność, że najpierw ciemiężą różne narody Izrael, po czym, po tym ciemiężeniu, otrzymują za to zapłatę. Tak? I znowu Zachariasz nam się przyda. 14 rozdział, tam był też 14, ale teraz będzie 14 rozdział 1-3, początek, gdzie mamy opis ostatecznego ataku narodów Goga i Magoga, tak, na Izrael. No i co się stanie? Zachariasz 14:1-3. Oto nadchodzi dzień Pana, zostanie podzielony Twój łup pośród Ciebie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz reszta ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Czyli widzimy natak, duże straty, cios dla Izraela, zgromadzonego do jego kraju i interwencja Boga, który ruszy i stanie w obronie Izraela, ale z pewnym opóźnieniem. Nie, że obroni go przed atakiem, tylko w trakcie ataku, gdy będzie już bardzo, bardzo ciężko i będzie się zdawało, że już nic nie uratuje cielesnego Izraela, Bóg stanie w ich obronie jak za dni dawnych. No i jeszcze możemy o tym przeczytać w 12:9, też w Zachariaszu. No, prawdopodobnie jest to na tej samej stronie. Czyli Zachariasz 12:9. W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. Czyli jak widzimy, ten początek wersetu 16 to hebrajskie laken. Równie dobrze można oddawać dlatego, bo równie dobrze można oddawać jednak, kontrast i potem następnie, tak, w następnej kolejności. To tyle do wersetu 16, bo więcej nie widzę powodu, żeby to cokolwiek wyjaśniać. Zaciekawiło mi właśnie ta różność interpretacyjna tego pierwszego słowa. Różne przykłady różnie go tłumaczą i byłem ciekawy, czy to w końcu dlatego, czy to jednak, czy to bardziej następnie, potem. Okazuje się, że biblijnie można uzasadnić każdą z tych wersji. Werset 17 zatem. Tak, z Jeremiasza 30. Bo przywrócę Ci zdrowie i uleczę Cię z Twoich ran, mówi Pan. Chociaż nazwali Cię odrzuconą w Syjonie, o którą nikt się nie troszczy. Ja tu przeczytałem ze słowem Syjonie, chociaż nazwali Cię odrzuconą w Syjonie, o którą nikt się nie troszczy, ale Biblia Warszawska, nie wiem z jakiego powodu, tego słowa Syjonie nie podaje. Nie wiem, czy ci, którzy mają inne przykłady, mają tam odniesienie do Syjonu, czy też nie. Biblia Warszawska czy zgubiła, czy skorzystała z manuskryptu, w którym tego słowa nie było, nieważne. Ma tam być. Ma tam być. No i właśnie od tego słowa Syjon w ogóle rozpocznę. Tak, w Biblii Warszawskiej nie ma tego słowa pominięte, nie byłoby co komentować, ale to mam sporo komentarzy na temat tego słowa Syjon, więc dobrze, że ono tam jest, bo gdyby go nie było, to bym miał niewiele do powiedzenia na temat tego wersetu. No poza tym, że warto podkreślić, że bo przywrócę zdrowie i ulecie z swoich ran. Wiemy, jaka była choroba, poprzedni nasz temat, prawda? Choroba Izraela, brak lekarstwa dla Izraela, to była właśnie ta jego choroba, czyli niezrozumienie, że ten, którego Bóg do nich wysłał, oni zabili, że zabili swojego Mesjasza, na którego czekali. I do tej pory go są chorzy na tą chorobę i ten werset mówi, że przywrócę ci twoje zdrowie i ulecie cię z twoich ran. To właśnie jest nasz temat, dlatego uleczenie Izraela i o tym uleczeniu będę jeszcze mówił w dalszej części. Ale na razie skupiamy się na tym słowie Syjon. Co to jest Syjon? Syjon to jedna z gór Jerozolimy, której nazwa jest używana także w odniesieniu do całego miasta Jerozolimy, a nawet do całej ziemi Izraela i całego narodu. Tu nie będę udowadniał, ale 2 Samuela 5:6-7, kto chce, 1 Królewska 8:1, nie będę czytał, bo to jest chyba oczywiste, że słowo Syjon to nie tylko góra, chociaż to jest to pierwsze znaczenie, od tego się zaczęło, tak, góra w Jerozolimie, ale całe miasto, cała ziemia Izraela i cały naród w tej ziemi mieszkający. Więc różne zakresy to słowo Syjon może mieć. Stąd mamy określenie w ogóle syjonizm i syjoniści, prawda? Syjoniści to nie są ci, którzy chcą pójść mieszkać na tej jednej górze, tylko w ziemi Izraela. I ta nazwa Syjon ma także swoje symboliczne znaczenie w Biblii. Nie tylko to literalne w odniesieniu do cielesnej góry, tak? Fizycznej góry, miasta, ziemi czy narodu Izraela, ale ma także znaczenie symboliczne i to symboliczne znaczenie też ma różne zakresy, które odpowiadają temu literalnemu. Bo może ona oznaczać słowo Syjon. Cały duchowy Izrael, mówiąc cały duchowy Izrael, mam na myśli chrześcijan, zarówno tych, którzy są prawdziwymi dziećmi Bożymi, jak i tych, którzy tylko na ustach są. Tak mówimy często nominalni, prawda, chrześcijanie, no bo taką terminologię trzeba używać, no bo chrześcijanie, którzy kradną, mordują, walczą się wzajemnie ze sobą, prawda, no to trudno nazwać ich chrześcijanami, no ale z nazwy takimi są, przyznają się do Boga, uważają Jezusa za Zbawiciela, wobec tego nazywamy ich chrześcijanami, ale to chrześcijaństwo jest bardzo, bardzo powierzchowne. Ustami się przybliżają, a serce są daleko. Definicja, którą nasz Pan władał o Żydach w sobie współczesnych wtedy, jest tak samo, dokładnie tak samo prawdziwa o duchowych Izraelitach. Większość ustami, a sercem daleko. Wobec tego Syjon w tym znaczeniu symbolicznym może mieć węższe i szersze znaczenie. Często na przykład odnosi się do Jezusa i morskiego statka. Zobaczmy na przykład Izajasz 2:3. Izajasz 2:3. I pójdzie wiele ludów mówiąc, pójdźmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowa Pana z Jerozolimu. Ten Syjon tutaj oznacza naszego Pana z Kościołem. A Jeruzalem to przedstawiciele ich, tak? To już jest moment, kiedy jest Królestwo Boże na ziemi zakładane i inne narody zachęcają się wzajemnie, żeby pójść do domu Boga Jakuba, to co mówiliśmy, wszystkie inne narody przestają istnieć jako narody i wtapiają się pod nowym przymierzem w Izrael, bo z Syjonu wyjdzie zakon, a słowa Pana z Jeruzalemu. Mamy tutaj podane dwie fazy Królestwa Bożego. Z Syjonu wyjdzie zakon, to ta główna duchowa faza, nasz Pan ze swoim kościołem, a ludzkim statkiem, którzy będą przekazywać prawdy poprzez swoich ziemskich przedstawicieli. Dlatego słowo Pana wyjdzie z Jeruzalem, to Jeruzalem to książęta, którzy będą z grobu wyprowadzeni, starci, tak zwani ojcowie Starego Testamentu, którzy będą wyprowadzeni z grobu i będą reprezentantami widzialnymi, fizycznymi tutaj na ziemi i tam oni będą widoczni, ale z Syjonu będą wychodziły nauki i wszystkie polecenia, jakie dla ludzkości Bóg przez Jezusa i Kościół będzie chciał przekazać. Albo 62 rozdział 1-5, także Izajasz oczywiście. 62, 1-5. Ze względu na Syjon nie będę milczał, mówi Bóg tutaj. I ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Zobacz, to jest opis zaprowadzania Królestwa Bożego. Bóg mówi, że nie spocznie za nim, tak, ze względu na Syjon i ze względu na Jeruzalem. dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość, nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia, wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość, wszyscy królowie twoją chwałę, nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą albo określą, będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana, Jehowy, i królewskim diademem, zawojem w dłoni twojego Boga. Już nie będą mówić o tobie opuszczona, a o twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą cię nazywali moja rozkosz, a twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi ciebie twój odnowiciel. Jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. To jest, znowu mamy te dwie fazy Królestwa Bożego. Nasz Pan z Kościołem po ukryci są tutaj pod Syjonem. Dla kontrastu podam Izajasz 66 rozdział. Ciekawe słowa z wersetów 7 do 8, gdzie również pojawia się Syjon, ale w dosyć ciekawej konfiguracji. Bo co się tutaj dowiemy z Izajasza 66, 7, 8? Zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła, zanim przyszły na nią bóle, porodziła chłopca. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy może naród się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon, ledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci. Czyli to, tak rozumiemy, te bóle porodowe, prawda? No i tu mamy kolejny przykład, jak nauki Starego Testamentu, Słowo Boże podane w tamtym testamencie jest podane przede wszystkim z jakiego punktu widzenia? Głębszego znaczenia, które Bóg chce przekazać. No bo przecież chyba nie ma przypadków w historii ludzkości, żeby jakaś kobieta urodziła dziecko, zanim poczuła bóle porodowe. Nie wiem, czy medycyna takie przypadki zna, podejrzewam, że nie. Bo gdyby to było, to by Bóg tutaj nie mówił, czy ktoś o czymś takim słyszał. Ale mówi, że Syjon urodził chłopca, a potem jeszcze dzieci, prawda, liczy mnogie jest powiedziane, ale zanim bóle przyszły. Czyli od razu widać, że Bóg nie mówi o literze. I dla krytyków Biblii, których zawsze jest sporo, tak, jest to, o czym Biblia mówi, że rzeczy nieprawdziwe, takie, bo mówi z głębszego punktu widzenia. Tymże Syjonem w tymże fragmencie jest nie kto inny, jak nominalne chrześcijaństwo, z którego urodził się chłopiec, kompletna klasa Chrystusa, nasz Pan z całym Kościołem. I urodził się, zanim przyszły bóle porodowe. Kiedy przyszły bóle porodowe? Ucisk, 1914 rok. Urodzenie się tego chłopczyka, czyli pełnej klasy Chrystusa, Jezus plus całe 144 tysiące, to malutkie statko, które zostało w całości, w komplecie znalezione wśród rodziny ludzkiej przed rokiem 1914, przed uciskiem, przed bólami porodowymi. I o tym Izajasz tutaj mówi. Jaka dziwna rzecz, zanim ucisk się rozpoczął, klasa Chrystusa była gotowa. Potem jeszcze ciekawie mówi, że urodził także swoje dzieci, Liża Moga, prawda, czyli mamy inne jeszcze klasy, które będą się z tego, no ale to nie nasz temat, więc nie będę tego rozwijał, ale chcę tutaj pokazać, że tutaj Syjon musi oznaczać całe nominalne chrześcijaństwo, ponieważ z tego właśnie nominalnego chrześcijaństwa to prawdziwe, ludzkie statko było wyszukiwane. Przez cały wiek Ewangelii nie było nominalnego chrześcijaństwa oddzielnie, a prawdziwego ludu Bożego, tego tych poświęconych, prawdziwych jednostek oddzielnie. Oni wszyscy byli w tym, tak, pszenica i konkord do żniwa miały razem rosnąć. I to było całe nominalne chrześcijaństwo. I tam tylko co któryś był prawdziwym dzieckiem Bożym. I oni byli zbierani, wyszukiwani. I przed rokiem 1914, przed tymże bólami, się ta klasa pojawiła w komplecie. Ciekawie używa tego terminu również Paweł. Więc zobaczmy do Pawła, do Rzymian 11 rozdziału mam na myśli dokładnie. I w tym Rzymian 11, 26 możemy przeczytać takie oto słowa. Na razie nie będę, tam znowu się pojawia Syjon. Nie będę mówił, jakie ma znaczenie. Za chwilę się zastanowimy razem. Rzymian 11, 26. A tak będzie zbawiony cały Izrael, jako napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożności od Jakuba. Tylko tyle. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel. Z Syjonu przyjdzie Wybawiciel. To znaczy, rozumiem, co się... Czyli Syjon i Wybawiciel to nie jedno i to samo. Czy razu widzimy, że tutaj mówiąc z Syjonu przyjdzie Wybawiciel, nie ma na myśli naszego Pana z maluszkim statkiem, bo on jest tym Wybawicielem. Cała klasa Chrystusa. I ona przyjdzie z Syjonu i ona wybawi. Tak? Tego Jakuba. Odwróci jego bezbożności, no i wiadomo, będzie to przymierze nowe, dalej o tym pisze. Ale tymże Syjonem jest tutaj kto? Miejsce, z którego wychodzi cała klasa Chrystusa. A skąd pochodzi cała klasa Chrystusa, gdybyśmy już ją wzięli? Bo tam u Izajasza było, że przed bólami porodowymi. Więc chodziło o nominalne chrześcijaństwo. Zanim ucisk, który w 1914 się rozpoczął, to przed uciskiem oni w komplecie zostali znalezieni. Pamiętamy zresztą objawienie 7 rozdział, który mówi, że wiatry miały nie wiać, powstrzymywane były, zanim popieczętuje na czołach pełne 144 tysiące. To ta kolejna aluzja do tego samego, co mówił Izajasz. Natomiast tutaj w tym przypadku mamy powiedziane, że tylko Zbawiciel przyjdzie z Syjonu. A więc mamy na myśli cały okres wyprowadzania klasy Chrystusa z Syjonu. Więc tutaj pod Syjonem Paweł na pewno musi rozumieć nominalny Izrael, ale cielesny i duchowy. Bo przecież właśnie to z cielesnego Izraela, tego nominalnego, byli na początkowo wyprowadzeni pierwsi chrześcijanie, pierwsi naśladowcy naszego Pana. I potem z duchowego, tak, nominalnego byli dalsi, aż została wybrana cała ta klasa. Prawdopodobnie tutaj Paweł pisze, że z Syjonu przyjdzie wybawiciel, gdyż ogromna większość tych członków malarskiego statka była albo częścią kościoła żydowskiego, albo potem była częścią kościoła tego nominalnego chrześcijańskiego, prawda? I te nieliczne jednostki, tak zwani prawdziwi Izraelici, tworzyli tą klasę Chrystusa. Nieliczne jednostki przychodziły do klasy kościoła, do malarskiego statka bezpośrednio ze świata, czyli nie będąc częścią ani systemu żydowskiego, ani nominalnego chrześcijaństwa. Kontekst pokazuje, to tyle na temat tego Syjonu, nie będę więcej go udowadniał, bo to nie nasz temat. Nie możemy mu poświęcić zbyt dużo miejsca w temacie, który dotyczy czegoś innego. Czyli kontekst nas wskazuje, że Jeremiasza 30:17 Syjon to cielesny Izrael. Jeszcze raz przeczytam. Bo przywrócę ci zdrowie i uleczę cię swoich ran, mówi Pan. No to wiadomo, do kogo mówi, do cielesnego Izraela. Chociaż nazwali cię odrzuconą Syjonie, o którą nikt się nie troszczy. Więc najwyraźniej tutaj Syjon to cielesny Izrael. No i werset kolejny, 18, zdawać by się było mogło już ostatni, więc szybko skończymy, ale to nieprawda. Chociaż ostatni, to długo o nim porozmawiamy. Tak mówi Pan, oto ja odwrócę los namiotów Jakuba. Niektóre przykłady mówią niewolę namiotów. Los albo niewolę. No, inne słowa, no ale że losem ich była niewola przez cały wiek Ewangelii, więc znaczenie jest poprawne i takie, i takie. Oto odwrócę los albo niewolę namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami. Miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu. Tyle mówi werset 18. Przekaz tego wersetu jest prosty, jasny, prawda? Pokazuje odwrócenie złego stanu, niewoli, namiotów Jakuba, zlitowanie się i przywrócenie ich z powrotem do ich ojczyzny, mało tego, odbudowanie miasta na wzgórzu i pałacu na swoim miejscu. No ale będziemy chcieli to wszystko po kolei sobie wyjaśnić. Zaczynamy od miejsca, które mówi o tym samym. Jest takich wiele miejsc, ale ja wybrałem Amosa 9 rozdział. Amosa 9 rozdział, zaraz zobaczymy, wszyscy się dowiedzą, dlaczego wybrałem Amosa 9, bo jest ciekawy. Jest ciekawy i tam jest pewien błąd, i to błąd nie przekładów, tylko manuskryptów. Wszystkie manuskrypty muszą błądzić. Oczywiście ktoś powie, a to takie mocne, słabo mówisz, chcesz poprawiać manuskrypty? No, gdybyśmy mieli te oryginalne, pierwotne, to bym tak nie powiedział. Ale nie mamy oryginalnych manuskryptów, mamy któryś tam kopię z kolei. Zaraz bym chciał udowodnić, że w Amosie 9 rozdziale, a mam na myśli wersety 11 i 12, jest jedno słowo, które we wszystkich manuskryptach jest błędne. I będziemy mogli to udowodnić. Właśnie dlatego też trochę, już mi to zajmie jakieś 7 minut, żeby to udowodnić. Więc Amos 9, 11 do 12 czytamy. W owym dniu podniosę upadły namiot albo przybytek Dawida, zamoruję jego pęknięcia i podźwignę z ruin, odbuduję go jak za dawnych dni, aby posiedli, i to teraz widzimy wszyscy, co macie w swoich Bibliach, aby posiedli albo resztki Edomu, albo pozostałości Edomu. Tak macie, prawda? I wszystkie narody, nad którymi wzywane było imię moje, mówi Pan, który to czyni. I ten werset, zaczynam od tego wersetu 12 i właściwie będę o nim głównie te 7 minut mówił, ponieważ niemożliwe, że Amos pisał tam o Edomie. Skąd wiemy, że niemożliwe, żeby pisał tam o Edomie? Dlatego, że później te słowa są cytowane przez Jakuba w Dziejach Apostolskich i on nie mówi o Edomie, mówi o czymś innym. Więc albo jeden, jak on cytuje Amosa, to albo to albo Amos ma rację, albo Jakub. Więc albo Amos coś przekręcił, albo Jakub. Zobaczmy Zabasego do Jakuba. Do Jakuba. Nie do Jakuba, tylko Jakub mówi, a to słowo zapisane w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział. Dzieje 15, 14 do 17. Znane wszystkim słowa, bo to one są często cytowane, mówią o, prawda, o tym, jak to Bóg poszedł do pogan z ofertą wysokiego powołania. Więc czytamy od 14. Szymon opowiedział, to mówi, to przez przemówienie Jakuba, który cytuje, co to Szymon mówił kiedyś. Szymon opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, aby wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jako napisano. Widzimy, już przygotowuje się do cytatu słowa proroków i cytuje teraz naszego Amosa, 9 rozdział. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana. Wszyscy poganie, nad którymi przywoływane albo wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to czyni. No i teraz ten fragment dla nas najciekawszy, to to, że widzicie, że tu nie ma nigdzie mowy o Edomie. A cytuję Amosa, mówi, a jak prorok powiedział, i cytuję, i zgadza się to, że będzie namiot przybytek Dawida odbudowany, jego ruiny będą podniesione, załatane, naprawione. I potem werset 17, to jest dla nas najciekawszy, 17 werset. Aby pozostali ludzie szukali Pana. I potem jeszcze wszyscy poganie albo wszystkie narody, bo to można tłumaczyć to poganie jako narody, wszystkie narody, nad którymi wzywane, przywoływane jest imię moje. Wobec tego, kto ma rację? Amos, który mówi, że to resztki Edomu będą, tak, aby posiedli resztki Edomu, pozostałych z Edomu, czy też Jakub, który cytuje tego samego Amosa i mówi, że to będzie, chodzi o pozostałych ludzi, aby pozostali ludzie, albo ludzie, którzy pozostaną, szukali Pana. No i który z nich ma rację? Rację ma Jakub. Jak to wyjaśnić? Jak to doszło do tego, że nam się pojawił Edom? Dość łatwo. Na szczęście dość łatwo. W języku hebrajskim kiedyś nie pisano samogłosek, tylko same spółgłoski. I tak było jeszcze w pierwszym wieku naszej ery, kiedy żył Jakub i kiedy cytował Amosa. Tam u Amosa były same spółgłoski. Jeżeli do tych spółgłosek w trakcie czytania dodawane są samogłoski i powstają, bo wiadomo, że nie można mówić wyrazów z samymi spółgłoskami. Muszą być dla złapania oddechu także samogłoski. No ale one się pojawiały tylko wtedy, kiedy było dane słowo czytane. Gdy do trzech, tam są w słowie trzy słowa, to przygotowałem taki nawet wydruczek. O, to jest... Nie wiem, czy w kamerze to widać, załóżmy, że tak. Widać tam w kamerze? Widać, więc zrobiłem specjalnie całą dużą taką, żeby wszyscy mogli zobaczyć. Są to trzy litery tego słowa. Pierwsza z nich to jest A, tak, to jest Alef, to jest Dalet, a to jest Mem. Przy okazji możemy się nauczyć trzech liter alfabetu hebrajskiego, prawda? Że dosyć odmienne od naszego sposobu. No i to są tylko takie trzy litery. I teraz tak, między te litery można powstawiać różne samogłoski. Informacja taka, że alef, grecka, hebrajska, pierwsza litera hebrajskiego alfabetu, chociaż się wymawia alef i można byłoby sądzić, że aha, skoro alef, to pewnie wymowa będzie, tak? Bo to jest dalet i to jest dy, a to jest mem i to jest my. Zwykle litery hebrajskiego alfabetu jak się mają nazwę, która zaczyna się od pierwszego dźwięku danej litery. Ale alef, pomimo tego, że nazywa się jak się nazywa, alef, to nie jest wymawiany wcale. On nie ma własnego dźwięku. To jest litera. Pierwsza litera alfabetu, alef, a jak się ją wymawia? Wymawia się ją tak, jaką się samogłoskę po nim daje. Oni mają taki system, zarzut tutaj na dole, albo tu na górze, albo tu z boku po tej stronie. Z tej strony nigdy. Pod spodem, na górze albo z boku dodają swoje kropki, kreseczki. Widzieliście, prawda, takie różne rzeczy. To są kropki, kreseczki. W różnych układach tam mogą być kropka, dwie kropki, trzy kropki. Może być tak i takie coś, takie śmieszne. Ja sobie wydrukowałem to, pooglądałem trochę. Trochę się z tym zaprzyjaźniłem już, także mogę to wyjaśnić. Wobec tego alef jest niewymawiany. Wymawiany jest zależnie od tego, jaką mu się dopisze samogłoskę. Czy pod spodem, czy z boku. I teraz zauważmy. Skoro mamy alef, które jest niewymawiane, czyli tak naprawdę mamy tylko dwie spółgłoski. Mamy tutaj D i mamy M. To jest tylko dymy. No i teraz tak, możemy między te słowa możemy dać literkę E, samogłoskę E, a tu O i powstanie Edom. Tak, jak damy samogłoskę po alefie, to alef będzie wymawiany jako E, bo jak mówimy, on nie ma własnej wymowy, nie ma własnego dźwięku, to będzie D, a tu się pojawi O. Ale równie dobrze do tych można dodać samogłoski jakie? A, O, a, przepraszam, AA, dwa A, AA i wyjdzie Adam. A wiemy, co po hebrajsku znaczy Adam, moje imię? Człowiek. I teraz zrozumiemy, dlaczego Jakub mówił o resztach ludzi, a nie o resztkach Edomu. To jest to samo słowo. Edom i Adam w hebrajskim to jest ten sam zapis. I teraz kwestia, jakie samogłoski? A samogłoski sobie dodawano w wymowie, dlatego wiemy, że jest taki problem w hebrajskim, że dzisiaj na przykład nikt nie wie, jak się wymawia JHWH. Jak się wymawiało. Tak, jak Żydzi wymawiali, starożytni Żydzi, jak oni wymawiali JHWH. Nie wiemy, jakie samogłoski sobie wstawiali między te cztery samogłoski. Nikt tego nie wie. Bo to powstawało. Masoreci, jak wiemy, wzięli się za to, że te samogłoski popodostawiali, jakie oni uważali. I ci masoreci narobili takie zamieszanie, że tutaj uznali, że tu chodzi o Edom. Najwyraźniej im się uznali, że to jest kontrast między Izraelem a resztkami Edomu. A to nie jest kontrast między Izraelem a resztkami Edomu, tylko między Izraelem a wszystkimi pozostałymi narodami, które nie są Izraelem. Wszyscy pozostali ludzie. Taki jest kontrast. To nie mamy potrójnego kontrastu. Izrael, resztki Edomu i jeszcze narody pozostałe, bo zauważmy, że Amos mówi o wszystkich pozostałych ludziach, nie tylko Edomu. Mówi o resztkach Edomu i mówi o wszystkich innych. Czyli co? Świat jest podzielony na trzy grupy. Dla Boga jest ważny Izrael, resztki Edomu są dla Boga ważne i dopiero potem reszta narodów, tak? Tak jakby ci z Edomu nie byli częścią reszty narodów. Nie ma takiego podziału w Biblii. Jest Izrael i reszta narody, które w Nowym Przymierzu wtopią się w Izrael, jak wiemy, więc takie jest wyjaśnienie. Także w ten sposób możemy to wyjaśnić i nie wiem, czy to jest przypadkowe, sądzę, że nie jest przypadkowe, że pod natchnieniem Jakub zapisał słowa z Amosa tak, jak one powinny brzmieć, i można powiedzieć, skorygował błąd z Amosa, zanim ten błąd się pojawił, bo za jego czasu nie było tego błędu. I wiemy, że masoreci zaczęli swoją działalność między VII, tak, a IX wiekiem naszej ery. Czyli ci masoreci, którzy te samogłoski pododawali i nadali, bo jak wiemy, oni zrobili taką dobrą robotę i złą robotę, bo ujednolicili jak gdyby tekst tych samogłoskowe czytanie samogłosek, a jednocześnie wszystkie manuskrypty, które istniały wcześniejsze, zniszczyli. Żeby od tej pory obowiązywały manuskrypty masoreckie. No i dzięki masoretom nie mamy wcześniejszych rękopisów. Oni mieli do nich dostęp, ale oni sobie to dymy zinterpretowali jako Edom. Widocznie tak im to jakoś się pasowało. Zatem słowa Jakuba, który cytuje Amosa, dowodzą, że jednemu i drugiemu chodziło o pozostałych ludzi, nie o pozostałych z Edomu albo resztkach Edomu. I że błąd został przez Boga naprawiony za pośrednictwem Jakuba, zanim się jeszcze pojawił, bo Bóg z pewnością wiedział, że masoreci później tak to słowo potraktują i z Adama zrobią Edom. Zresztą wynika to także z całego kontekstu, który w wersji z Edomem jest bez sensu, tak jak przed chwilą już mówiłem. Jest bez sensu. U Jakuba jest bez sensu i u Amosa jest bez sensu, jeśli miało być Edom. Bo obydwaj kontrastują Żydów z pozostałymi ludźmi, z pozostałymi narodami. A nie oddzielnie najpierw z resztkami Edomu, a potem jeszcze oddzielnie z narodami. Zauważmy bowiem, że upadły ten przybytek, czy namiot Dawida, jest odbudowany dlaczego? Według Amosa jest odbudowany po to, ten przybytek Dawida upadły, żeby posiadł wszystkich pozostałych ludzi, wszystkie pozostałe narody, które jak wiemy, tak, przed chwilą o tym mówiliśmy dzisiaj, według Jeremiasza 30:11 mają jako narody przestać istnieć. Dlatego upadły przybytek Dawida jest odbudowany, podnoszony, aby posiadł, też fajne określenie, to jest takie dobre tłumaczenie, posiadł, jak gdyby objął sobą, tak, pochłonął w siebie wszystkie pozostałe narody, bo tak Bóg to zaplanował. A według Jakuba ten namiot Dawida jest dlatego podnoszony, żeby wszyscy pozostali ludzie, wszystkie narody pozostałe szukali Pana. Kto to są ci pozostali narody, szukali Pana? No tam czytaliśmy, że najpierw spojrzą na pogan, żeby wybrać lud dla imienia swego, a potem wraca się i podobuje, po wyborze ludu dla imienia swego, Bóg wraca do Izraela, podnosi jego upadły namiot, przybytek, aby pozostali ludzie też szukali Pana. Tak? Wszystkie narody. Ci pozostali ludzie to są ci ludzie, którzy nie zostaną wybrani do duchowego Izraela wieku Ewangelii. Szczególnie do ci, którzy nie będą wybrani do malskiego ostatka, bo to jest główna klasa. Ją się najdłużej wybierało, no ale wiemy, że są jeszcze inne klasy duchowego Izraela, więc ogólnie można powiedzieć, ci pozostali ludzie to wszyscy ci, ludzie tego świata, potomkowie Adama i Ewy, którzy nie stają się częścią żadnej klasy duchowego Izraela. Oni także mają szansę na swoje życie wieczne i oni uzyskają je pod nowym przymierzem. Pod nowym przymierzem, które będzie zawarte z Izraelem. A oni się wtopią w Izrael. Izrael ich posiądzie, jak mówi Amos. I tu jeszcze chciałbym jedną rzecz skomentować. Zarówno u Amosa, jak i u Jakuba w Dziejach Apostolskich. Bo też przekłady wszystkie robią błąd. W tym przypadku nie robią błędu, bo mają do tego prawo. Tylko przez niezrozumienie. Bo oni to wszystkie tak tłumaczą, zauważmy, że aby pozostali ludzie szukali Pana i tak i wszyscy pogani. Tak jakby robią różnicę między... Tak macie u Amosa, tak samo jest i u Dziejach Apostolskich. Że mamy te pozostałych ludzi i jeszcze dodatkowo wszystkie narody. Tak tam jest przetłumaczone. I tutaj znowu muszę skomentować hebrajskie słowo jedno i jedno greckie. U Amosa w hebrajskim to, że i te narody, tak, że mamy to i łączące te pozostałości z narodów, błędnie przetłumaczone jako pozostałości z domu, z tymi wszystkimi narodami, wszystkimi innymi ludźmi, może być tłumaczone jako i, hebrajskie we ma takie znaczenie. W greckim odpowiednikiem tego jest kai i też ma takie znaczenie i, ale to nie jest jedyne znaczenie. Ani hebrajskie we, ani greckie kai nie ograniczają się tylko do jednego znaczenia i. Jeszcze mają drugie znaczenie. To jest. Albo mianowicie, albo czyli. Czyli może widzimy, że hebrajskie we i greckie kai może równie dobrze wprowadzać dodatkowy element z listy. Czyli można powiedzieć on i ona, albo ci ludzie i tamci ludzie, ale równie dobrze może ono doprecyzować to, co powiedzieliśmy w pierwszej grupie, nie wprowadzać nową grupę. I więc ono może być albo dodatkiem, albo wprowadzać rozwinięcie, doprecyzowanie tego, co było powiedziane wcześniej. Więc teraz przeczytajmy Amosa. Amosa 9:12. Aby posiedli pozostałych ludzi, i teraz możemy mieć tak, aby posiedli pozostałych ludzi i wszystkie narody, i wtedy mamy dwie grupy, pozostali ludzie i jeszcze wszystkie narody, albo możemy to hebrajskie we przetłumaczyć, to jest, czyli, mianowicie, i wtedy, aby posiedli pozostałych ludzi, to jest wszystkie narody. Bo ci pozostali ludzie to wszystkie narody pozostałe. To nie są, nie mamy tu dwóch równych osób, prawda? Nie mamy tutaj pozostałych ludzi i dodatkowo jeszcze wszystkie narody. Bo to jest jedno i to samo. To jest we, hebrajskie we, które doprecyzowuje tych pozostałych ludzi. Tymi pozostałymi ludźmi są wszystkie pozostałe narody. A gdybyśmy słowa Jakuba i Dziejów 15 przeczytali w ten sposób, no to przeczytajmy. Aby ludzie, którzy pozostali, szukali Pana. I albo możemy dać i, tak jak robią przykłady, i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest moje imię, ależ teraz hebraje greckie kai, bo to mamy już grekę, greckie kai można też to przetłumaczyć równie poprawnie, to jest, czyli mianowicie. I wtedy, aby ludzie, którzy pozostali, szukali Pana, to jest wszystkie narody, nad którymi wzywane jest moje imię. Bo ci pozostali ludzie to są właśnie te wszystkie narody. To jest jedna i ta sama grupa osób. To jest kai greckie, a tam było u Amosa hebrajskie we, doprecyzowujące. Bo nie mamy pozostałych ludzi i dodatkowo jeszcze wszystkich narodów. Ci pozostali ludzie to są te wszystkie pozostałe narody. Bo jest Izrael i cała reszta. A nie Izrael, jakiś tam jeszcze dodatek z pogańskich narodów i potem dopiero cała reszta. Podział dwustopniowy, nie trójstopniowy. Dla ciekawości powiem, że ten sam problem występuje w 1 Mojżeszowej 2.9. Nie będę teraz zaoglądał, ale w 1 Mojżeszowej 2.9 mamy wymienione drzewa, które Bóg posadził w Edenie. I teraz gdybym zapytał słuchaczy tutaj na sali, albo tych, którzy słuchają na Facebooku, albo będą odsłuchiwać później, ile rodzajów drzew było posadzonych w Edenie? No to większość mi powie, że 4. Bo tak, no to może przeczytajmy. Mówiłem, że nie będę czytał. A przeczytam. Bo to też jest ta sama, tak? Pierwsza Mojżeszowa 2.9. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia i drzewo żywota w ogrodzie, tak, drzewo żywotów w ogrodzie i drzewo poznania dobra i zła. Przykłady wszystkie tłumaczą to tak, że są 4 rodzaje drzew. Czyli drzewo przyjemne do oglądania, takie drzewa ozdobne, potem drzewa dobre do jedzenia, potem to drugie, potem trzecie drzewo żywota i czwarte drzewo poznania dobra i zła. Czy od razu nie widzę, że coś tu nie gra? Chodzi mi o drzewo numer 2 i drzewo numer 3. Czy drzewo dobre do jedzenia i drzewo żywota to oddzielne inne rodzaje drzew? Czy tymi drzewami żywota, które dawały, podtrzymywały życie Adama i Ewy, to nie były te drzewa dobre do jedzenia? To były drzewa dobre do jedzenia, ale nie do podtrzymywania życia i oddzielnie jeszcze było drzewo żywota, z którego dopiero można było jeść owoce i żyć? Teraz widzimy, że coś tu nie gra. I znowu mamy ten sam problem. Tam jest hebrajskie we, które można tłumaczyć i tłumacze mieli prawo tak zrobić, bo we znaczy, ale także znaczy to jest. Czyli, mianowicie, doprocesowanie. I w Edenie były trzy rodzaje drzew. To drugie i trzecie, to trzecie drzewo jest doprocesowaniem tego drugiego. Czyli były drzewa miłe dla oka, ozdobne, jednak rodzaj. Potem drzewo dobre do jedzenia, czyli drzewo żywota, jeden i ten sam rodzaj. Tam to we jako czyli to jest, należałoby oddać, a nie i jako kolejny rodzaj drzewa. I ostatnie drzewo, trzeci rodzaj poznania dobra i zła. Koniec. To tak dla ciekawości. Wracamy do Amosa i do Jakuba, ponieważ obydwa, jako Amos i Jakub, mówią jeszcze, że nad pozostałymi ludźmi, albo tymi narodami, wzywane albo przywoływane jest imię Boga. I Amos to mówi i Jakub to wycytuje, też to powtarza. Że nad tymi pozostałymi narodami, już wiemy, co to są to pozostałe narody, to są ci, którzy tak nie weszli do duchowego Izraela wieku Ewangelii, oni także są odkupieni w Jezusie, wobec tego czas na zbawienie także dla nich. Po to właśnie Izrael jest przyprowadzany do swojej ziemi, podnoszony, żeby z Izraelem zawrzeć nowe przymierze i zaprosić wszystkie pozostałe narody pod to nowe przymierze, do Izraela. Taki jest boski plan, tak Biblia go przedstawia. No a czy wszystkie narody pozostałe to są narody, nad którymi przywołane jest imię Boga? O co chodzi? Chodzi o to, że ludzkość należy do Boga. Bo Bóg stworzył człowieka i Bóg odkupił człowieka. Zrobił to przez Jezusa, ale to Bóg odkupił rodzaj ludzki i ludzkość jest własnością Boga. To Bóg jest naszym stwórcą i Bóg jest autorem okupu za nas. Autorem. To, że Jezus za nas umarł, nie zmienia faktu, że autorem, źródłem okupu nie jest Jezus, tylko Bóg. Jezus jest narzędziem, którego Bóg użył. Szlachetnym narzędziem. Jest numer dwa po Bogu, prawda? Gdybyśmy mieli po Bogu wymienić najwspanialszą istotę wszechświata, której najwięcej zawdzięczamy, to oczywiście będzie to Jezus. Zobaczmy do 1 Tymoteusza 2 rozdziału. Tam to tak jest przedstawione. Paweł tak to przedstawia. 1 Tymoteusz 2. I wersety 3-6. Jest to rzecz dobra, miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Słyszymy, te słowa widzimy. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Ten Bóg, to jest ten Bóg Jehowa, nazwany jest Zbawicielem naszym. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Bardzo dobrze, że tutaj mowa jest jednocześnie o Bogu i Jezusie i są kontrastowani, bo oni też mogą powiedzieć, to mowa jest o Jezusie, to Bóg, Jezus też nazywany jest Bogiem, ale jak występują jeden i drugi w tym samym kontekście, no to już nie możemy powiedzieć, że to jest jedno i to samo. Tak? Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwych czasach, liczba mnoga albo porach, bo więcej niż jedna pora w jego Ewangelii, w jego tysiąclecia, dwie pory, dwa czasy głoszenia okupu Jezusa. I w tymże fragmencie, werset trzeci, nazywa Boga Zbawicielem nas. I prawdą jest, że najczęściej termin Zbawiciel, tak, pod nim rozumiemy Jezusa, no bo On jest wykonawcą. On wykonał to, co Bóg zaplanował. No ale bez boskiego planu nie byłoby go. I nie byłoby tego zbawienia, gdyby boski plan niego nie przewidywał. Porównajmy też 1 Koryntów 15 rozdział od 25 do 28. 1 Koryntów 15, 25 do 28, gdzie pokazuje Boga i wszyscy inni są poniżej Boga, łącznie z Jezusem. Bóg jest własnością. Bóg jest właścicielem, może nie własnością. Bóg jest właścicielem wszystkich swoich stworzeń, od najwyższych do najniższych, a one wszystkie są jego własnością. 1 Koryntów 15, 25 do 28. Bo on musi królować, mowa o naszym Panu w wieku tysiąclecia, bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn, bo tak gdy mu, czyli Jezusowi, będzie wszystko poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Dlatego jest powiedziane o tym, że nad pozostałymi narodami przywoływane, wzywane jest imię Boga. A o co chodzi z tym wzywaniem, przywoływaniem tego imienia? Nad pozostałymi narodami, czyli szczególnie nad tymi, którzy nie zostali wybrani do duchowego Izraela, czyli większość świata ludzkości. No bo jak wiemy, większość świata ludzkości nie została wybrana do żadnej klasy duchowego Izraela. Punkt pierwszy, większość ludzkości to poganie dzisiaj i tak było zawsze, czyli już z tego widzimy, że odpada. Punkt drugi, większość chrześcijan to nominalni chrześcijanie, tylko z nazwy, z imienia, czyli na ustach mają Boga, a w sercu są daleko od Niego. W codziennym życiu Bóg i Jezus nie są z nimi, nie są z ich przyjaciółmi. Oni się z nimi nie konsultują swoich działań, robią tak, jak mi się podoba, a jeszcze mają często odwagę albo bezczelność powoływać się na Boga, żeby usankcjonować, dać autorytet, podstawę do swoich niecnych, samolubnych zapędów i czynów, które robią. Wobec tego przywoływanie tego imienia nad tymi wszystkimi pozostałymi, niewybieranymi, którymi Bóg jak gdyby się nie interesuje, ma na celu podkreślenie przynależności wszystkich ludzi, absolutnie wszystkich, do Boga. To tak jakby była rzecz podpisana jego imieniem i nazwiskiem. Ale właściciela jak gdyby nie ma. No bo jak patrzymy na cały obecny świat i epokę dozwolenia zła, to co? Jest Bóg z rodzajem ludzkim? To są jego stworzenia? To on je stworzył? On się nimi interesuje czy nie interesuje? No widzimy, jakie ludzie mają poglądy i powiedzą, no nie. Nawet jak Bóg jest, to zostawił rodzaj ludzki. Ale na pewno go nie ma. Albo jest słaby. Jest taki, jaki jest, jakby bogowie greccy mitologii. No i tak, jak tak to jest na tym świecie źle, bo nie wychodzi to wszystko tak, jak powinno. Zatem to przywoływanie ma na celu podkreślenie, że chociaż w okresie dozwolenia zła, kiedy nie widać Boga w historii tego świata, kiedy świat jak gdyby robi to, co chce, straszne tragedie się dzieją, a Boga jak gdyby nie było, jest podkreślenie, że on, ten świat czeka. On jest zagubiony, on idzie, ma swoje dozwolenie zła, jest w szkole dozwolenia zła. Bóg ma inne rzeczy, którymi się zajmuje, rozwija wiek Ewangelii duchowej Izrael, wcześniej z cielesnym Izraelem, chciał pokazać zakon, jak jego doskonałe prawo i tak nie będzie przestrzegane, nawet przez ten najlepszy naród na ziemi, realizuje swoje plany. Niby reszta ludzkości zagubiona i bez właściciela, ale właściciel jest. Dlatego to imię jest jak gdyby przywoływane, tak jak się przywołuje, gdyby ktoś jakąś rzecz podpisał, ale ją zagubił, to potem by ją znaleźli i co by robili? No szukaliby tego właściciela. Wzięli tą rzecz i mówili, że podpisane nazwiskiem takiegoś tam człowieka. I by trzeba, jest taki człowiek, szukamy takiego człowieka. Na przykład jakby na lotnisku ktoś zostawił podpisaną torbę, to by ogłosili w komunikacie, że pan taki i taki, zproszony zgłosi się tu i tu, bo jest jego rzecz podpisana. Możemy to zagubienie ludzkości chwilowe, nie wieczne, ale wciąż należące do Boga jako jego stworzenia znaleźć w Mateusza 18 rozdziale. Więc zajrzyjmy tam. Mateusz 18, 12 i 13 werset. Jedno z podobieństw naszego Pana. Jak wam się wydaje, pyta nasz Pan, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? A jeśli uda mu się ją odnaleźć, zaprawdę opowiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które nie zbłąkały się. 100 owiec, jedna się zbłąkała. Te 100 owiec to wszystkie boskie stworzenia, także te duchowe. I jedna się zbłąkała w grzechu, błędzie, rodzaj ludzki. I chociaż się zbłąkała, to Jezus mówi, jak wam się wydaje. Zostawi ten rodzaj ludzki, Bóg zbłąkany w grzechu i błędzie? I czy będzie go szukał? No, będzie go szukał. Jest cały czas właścicielem, dlatego imię jego jest przywoływane. Pomimo stanu, w jakim znajduje się rodzaj ludzki, Bóg nie odżegnuje się od rodziny ludzkiej i mówi, po zrobieniu tego, co dla mnie najważniejsze, szczególnie duchowy Izrael, bo to są klasy, przez które chcę błogosławić całą resztę ludzkości, więc kiedy duchowy Izrael w komplecie sobie przygotuje, odbuduje upadły przybytek Dawida, naród Izraela, żeby przez niego błogosławić tym wszystkim innym, którzy są także moją własnością. Teraz przechodzimy do pałacu, bo werset 18 mówi, że jeszcze pałac tam się pojawi i że stanie na swoim miejscu. To określenie, że pałac stanie na swoim miejscu, można także przetłumaczyć, że stanie według swego porządku. I to też jest poprawne tłumaczenie. Więc albo pałac stanie na swoim miejscu, albo pałac stanie według swego porządku. Wydaje się to drugie tłumaczenie lepsze niż to pierwsze. Czyli, że pałac stanie według swego porządku, bo tym pałacem jest nic innego jak świątynia. To nie jest jakiś pałac królewski ani nic. To jest ta świątynia, która tak była jedna, druga, a teraz mówią, że będą budować jeszcze trzecią. Tak? Tłumaczenie, że pałac stanie według swego porządku wydaje się bardziej stosowne. Dlaczego? Dlatego, że nie spodziewamy się raczej odbudowania trzeciej świątyni fizycznej na miejscu dwóch poprzednich. Pewnie tłumacze biorą na swoim miejscu, bo chcą sugerować, że w miejscu poprzedniej świątyni zburzonej, tak, w czasach Rzymu, tak, będzie teraz postawiona trzecia. Wiemy, że jest dużo entuzjastów i wśród Żydów, i wśród ewangelicznych chrześcijan, tak, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo wiele entuzjastów odbudowy trzeciej świątyni. Wydaje się to nierealne. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że symboliczne znaczenie świątyni jest już nieaktualne. Od śmierci Jezusa i od rozerwania się zasłony. Po co się ta zasłona rozerwała? Nie po to, żeby... Bo przecież rozumiemy przez to rozerwanie zasłonu w chwili śmierci Jezusa, że Bóg pokazał fizycznie przez rozerwanie zasłony, tak? Możemy o tym przeczytać Mateusza 27:51, nie będę czytał, bo każdy wie, że zasłona się rozerwała. Od góry do dołu, bardzo ciężka, gruba, bo każdy wie, że to był cud. I aż nie spowodowany trzęsieniem ziemi, którego nie było zresztą, bo nawet gdyby było trzęsienie ziemi, to rozerwałaby się od dołu do góry, a nie od góry. Tam jest specjalnie od góry, czyli że od Boga. I Bóg powiedział koniec ze z tymi wszystkimi ofiarami. Oto pojawiła się prawdziwa ofiara, na którą te wszystkie, tak, związane ze świątynią wskazywały. I to dla mnie już nie ma żadnego znaczenia. I co teraz Bóg będzie znowu to odbudowywał? Ciekawe, że pojawiła się rzeczywistość. Więc po co teraz robić kolejną świątynię, która ma wskazywać na rzeczywistość, która już jest? Rzeczywistość usuwa cień, typ, który na nią wskazywał. Ciekawe w tym wszystkim jest także jest to, że ci entuzjaści odbudowy trzeciej świątyni nie mówią o tym, co najważniejsze w tej świątyni było. Bo wiemy, co było najważniejsze. Które ofiary były najważniejsze? Dzień pojednania, cielec i kozioł. To była podstawa. Krew wnoszona przed Boga, na błagalnię, kropiona i dzięki temu Bóg przez rok znowu był w przyjaźni z narodem żydowskim, a on z Bogiem. Za rok powtórka, bo to tylko krew cielca i kozła, to tylko obraz, to tylko typ, to tylko cień, to nie rzeczywistość, więc powtórka co roku to samo, ale na rok mieli zapewnioną kontakt z Bogiem. Mogli nawet Boga pytać przez Urim Tumim o rzeczy, które ich ciekawiły i Bóg i odpowiadał im. Przyznawał się do nich. A co mówią entuzjaści odbudowy trzeciej świątyni? Mówią tylko i wyłącznie o ofierze czerwonej jałówki. Szatan pewnie wie, że ofiara czerwonej jałówki to ta najmniej ważna i całą uwagę ich na to skierował. Już nawet kilka jałówek przywieźli. Przywieźli je w roku, gdy one miały roczek, to tam było w tamtym roku, wobec tego już pewnie dwa latka będą miały. Czekają, aż jałówki urosną do 3 lat. Pewnie to z Abrahama. Tam, kiedy Abraham był do Abrahama powiedział, że przyniósł mu te zwierzęta w wieku 3 lat, wzięli się od niej z tego, że to musi być 3-letnia, więc planują wyhodować je jeszcze do wieku 3 lat, po czym je złożą w Bogu ofierze, a prochem z tej jałówki będą oczyszczać ludzi. I tak mówią o tym. Nie zdając sobie sprawy, że proch z jałówki miał drugorzędne znaczenie. Krew jałówki nie była wnoszona za zasłonę. Była tylko kropiona w kierunku przybytku, żeby pokazać, że ma to pewien związek. Ona oczyszczała krew jałówki i miała związek z oczyszczeniem tylko taki, że w tym, że krew jałówki to są piękne historie Starego Testamentu, które Józefa, Mojżesza, oczywiście w tych wszystkich przypadkach Mojżesza, kiedy on był posłuszny, prawda? Bo wiemy, że raz mu się zdarzyło, że nie, ale najczęściej był posłuszny. Józef to chyba zawsze był posłuszny, chyba nie mamy żadnego defektu u Józefa. No i różne innych bohaterów Starego Testamentu i tam i Danieli, tych trzech młodzieńców i tak dalej, prawda? Są to oczyszczające historie i człowiek, jeżeli się z nimi zapozna i się wczuje, to może się czuć pobudzony, zachęcony do tego, żeby być jak oni, czyli do oczyszczenia. To jest cała korzyść z tego. No ale oni tego nie znają. To ja im nie winię za to, że nie znają głębszego znaczenia jałówki. Ale chyba powinni znać swoje ofiary i wiedzieć, że Dzień Pojednania był głównym, najważniejszym i jego ofiary, a nie krew jałówki. Przepraszam, krew, prochy jałówki. Krew. Więc krew jałówki, ciągle mówię krew, proch jałówki miał tylko znaczenie razem z ofiarami z Dnia Pojednania. Bez ofiar z Dnia Pojednania jest bezużyteczny. nie może człowiekowi dać nic, poza pewnym zbudowaniem, ale zero szans przypodobania się Bogu. To nie jest ofiara, która mogłaby zgładzić nasze grzechy. Świat potrzebuje, wracam do tego pałacu, do tej świątyni, świat potrzebuje i świat czeka, chociaż większość świata robi to nieświadomie, czeka na inną świątynię, według innego porządku, dlatego twierdzę, że ten werset tak powinien być przetłumaczony, że pałac stanie nie na swoim miejscu, tylko według swego porządku. Bo Bóg czeka, świat ludzkości, świat ludzkości czeka na świątynię w postaci Jezusa i malutkiego statka. To jest świątynia, Jezus i malutkie statko. To jest miejsce spotykania się Boga z ludzkością, miejsce błogosławienia tejże ludzkości przez Boga. Zobaczmy słowa naszego Pana z Jana, Ewangelia Jana, 2 rozdział. Nasz Pan do tej świątyni właśnie nawiązywał. Ją właśnie chciał odbudowywać. Jan 2:19-21. Jezus odpowiadając im rzekł, bo oni pytali o znak. Jezus mówi, zbudźcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, ty ją w 3 dni chcesz odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Wiesz, Jezus zostawił wszystkim wskazówki, także tym ewangelickim chrześcijanom, że nie taką świątynię fizyczną chce zbudować. Świątynię swego ciała w ciągu 3 dni. To oczywiście te 3 dni to są 3 dni po 1000 lat. Jezus znał boski już plan wtedy na tyle, wiedział, kiedy wróci razem z już wybranym malutkim statkiem, jako ta świątynia przygotowana od Boga dla ludzkości z objawienia 21 rozdziału. Oto może właśnie przeczytajmy objawienie 21, żeby przypomnieć. To jest ta świątynia. To ona jest światu potrzebna, a nie ta z kamienia, który jeszcze chcą ofiary. Gdyby Bóg na to pozwolił, to byłoby bardzo dziwne. Bo wiadomo, że Bóg mógłby im pozwolić na to, ale gdyby pozwolił, to tak jakby pozwolił na to, żeby bo jakakolwiek ofiarę by złożono w tejże świątyni, to by była zewnętrzna manifestacja tego, że nie odrzucamy ofiary naszego Pana. Ta prawdziwa ofiara jest mniej ważna. Tu musimy jałówki palić, żeby ich prochami oczyszczać ludzi. Co tam Jezus? Co tam Kościół? Malutkie statko. Tu, z tych krówek będziemy mieli proch i on oczyści. Byłoby to dziwne, gdyby Bóg na to pozwolił i to jeszcze Izraelowi, którego przewraca powoli do swojej łaski. No ale zobaczymy, nie wiem. Na pewno Bogu o to nie chodzi i myślę, że im nie pozwoli na to. Będzie krzyżował ich plany. Objawienie 21. Widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma, czyli tych zburzonych mas ludzkich. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubnica dla męża swego. Tak? Miasto, czyli wiadomo, rząd religijny. Tutaj z punktu widzenia miasta jest nam pokazany, ale nie tylko. Bo zobaczmy zaraz, jak o tym mieście jest powiedziane. I usłyszałem głos, donośny głos z tronu mówiący o to przybytek Boga, świątynia Boga. Miasto, to w końcu miasto schodziło od Boga, czy świątynia schodziła, przybytek. No i to i to. Miasto z punktu widzenia rządu religijnego dla ludzi w końcu, sprawiedliwy, a jednocześnie świątynia. Oto przybytek Boga między ludźmi. Będzie mieszkał z nimi, oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Otrze wszelką łzę z oczu ich, śmierci już nie będzie, ani smutku, krzyku, bólu, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Oto wszystko nowym czynię, napisz, gdyż te słowa są pewne i prawdziwe. Tutaj Nowe Jeruzalem jest nazwane miastem, czyli rządem religijnym, ale także nazwane jest przybytkiem, namiotem Boga między ludźmi. Dokładnie jak było, jest u Jeremiasza w 30 rozdziale, tak, 30 rozdziale, 18 wersecie, gdzie jest mowa też o mieście, że miasto wstanie na wzgórzu, czyli na górze, na stanie królestwa i ta świątynia nazwana tam jest pałacem. Myślę, że Jeremiasz dlatego nazywa tą świątynię pałacem, a nie po prostu przybytkiem, czy świątynią, tylko pałacem, żeby podkreślić stan boskiej natury, w jakim ona wtedy już będzie. Bo tutaj objawienie nazywa miastem od nieba, przybytkiem, potem też zresztą jest element złota, jest opis, prawda, jak ono wyglądało, mury i tak dalej, też wszystkie kamienie, więc te elementy się tutaj pojawiają. Oznacza to oczywiście, zbliżamy się powoli do końca, oznacza to oczywiście uprzednie zrozumienie przez Izrael, kogo ukrzyżowali. I odwołam się teraz do Zachariasza 12 rozdziału, gdzie wprost jest powiedziane o tym fakcie, zrozumienia przez Izrael, kogo ukrzyżowali. Zachariasz 12, mam na myśli wersety 9 do 10. I stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie i wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzeć na mnie, którego przybili i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka, będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. Widzimy, że znowu w wersecie jest coś nie tak, bo mamy powiedziane, że będą patrzeć na mnie, którego przybili i będą go opłakiwać. Ja to mówiłem to kiedyś w innym wykładzie, ale teraz też chwilę temu poświęcę, żeby podkreślić, że te zaimki też tutaj nie grają. Jest rzeczą nielogiczną, że będą patrzeć na kogo innego, a opłakiwać kogo innego. Wyjaśnienie, dlaczego ten zaimek jest tutaj na mnie, a tak będą patrzeć na mnie, a będą opłakiwać go, kogoś innego, jest to, że Masoreci pozostawili po sobie dwa zestawy rękopisów, tak zwani wschodni i zachodni masorecki. I we wschodnim masoreckim rękopisie ten zaimek będą patrzeć na mnie, nie jest na mnie, tylko będą patrzeć na niego, którego przybili i będą go opłakiwać. Ale zachodni masorecki będą patrzeć na mnie, którego przybili i będą go opłakiwać. Nie wiem, dlaczego wybrano większość, chyba wszystkie, nie wszystkie. W języku polskim znalazłem 4 przekłady, które uciekają od tego problemu, bo widzą, że coś to nie gra. No i to jest nielogiczne samo w sobie. Patrzeć na mnie, którego przybili i opłakiwać go. To opłakiwać też mnie powinno być. I chociaż jest masorecki wschodni zapis, który mówi, że będą patrzeć na niego, którego przybili, będą go opłakiwać, no to większość przykładów woli nielogiczny. Podejrzewam, że powodem jest to, że chcą w tym koniecznie umieścić tak Boga, znaczy chcą zlać Boga i Jezusa do jednej postaci, no bo zwolennicy Trójcy uważają, że Bóg i Jezus to jedno i to samo, no bo Trójca, w Trójcy jedyny, wobec tego ten, który umarł za nas, to jest ten, który wysłał siebie, żeby za nas umarł, bo Bóg i Jezus to jedna i ta sama osoba, wobec tego będą patrzeć na mnie, będą opłakiwać Go, bo to jestem ja i ja jestem On. No to ta nielogiczna, 1 równa się 3, 3 równa się 1. Jedyny powód, jaki widzę, żeby zrobić takie zamieszanie, taki brak logiki, konsekwencji w tekście, zwłaszcza, że wschodni masorecki tekst podaje wersję, że będą patrzeć na Niego. A te polskie 4 przykłady, o których mówiłem, które sobie dobrze radzą, to Biblia Paulińska, Poznańska, Tysiąclecia, o dziwo, Tysiąclecia i Romaniuka. Oni wybrnęły one z tego problemu tak. Będą patrzeć na tego, którego przybili, czyli w ogóle nie dałem ani na mnie, ani na niego, tylko na tego, którego przybili, no a potem już piszą. I będą nad nim rozpaczać, będą boleć nad nim, będą z powodu niego ubolewać, ale problem rozstrzygnęli, przynajmniej nie jest nielogiczne. Będą patrzeć na tego, którego przybili i będą nad nim rozpaczać, ubolewać, boleć. I problem się rozwiązał w ten sposób. Przynajmniej wykazali się logiką i nie chcą brać udziału w mieszaniu ludziom w głowach, no bo to jest nielogiczne zupełnie. To patrzenie, o którym mowa jest w tym tak, że będą patrzeć na tego albo na niego, którego przybili, to patrzenie jest oczywiście tylko i wyłącznie wzrokiem umysłowym. Przez zrozumienie, kim był Jezus, gdyż zobaczenie Jezusa jest tylko możliwe dla istot duchowych. Zobaczmy do słów naszego Pana, Jana 14, 19. Jana 14, 19. Jeszcze tylko krótki czas, mówi nasz Pan do uczniów, i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Tak powiedział nasz Pan, czyli powiedział, że świat jeszcze krótko będzie mnie widział i potem już nie, ale wy będziecie mnie widzieć, bo będziecie żyli tak jak ja. No a ktoś powie, co to za argument? Przecież świat ludzkości też kiedyś ma złoty straszny i będzie kiedyś żył. To też powinien zobaczyć Jezusa. No nie, bo nie wstanie w takim samym stanie jak Jezus. Dlatego też dodajmy 1 Jana 3:2 i wtedy wszystko się wyjaśni, co Jezus miał na myśli. Jezus plus tego, co nasz Pan przez Jana 3:2 napisał. 1 Jana mam na myśli. 1 Jana 3:2, bo to list. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, no wiadomo kto, Jezus, na którego czekają, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I tu wyraźnie mówi, że nie wiemy jeszcze, jak będziemy wyglądali kiedyś. Czyli od razu mówi, że nie chodzi o bycie człowiekiem, tak jak oni byli, bo przecież wiedzieli, jak wyglądali, ale wiedzą, że oni będą wzbudzeni z grobu w takim samym stanie, jakim jest Jezus, dlatego go zobaczą. I każdy, kto będzie wzbudzony w takim stanie, Jezus, jak jest Jezus, to go zobaczy, ale kto nie będzie wzbudzony w stanie istoty duchowej, tylko jako człowiek, którym tutaj na ziemi jest, no to nadal go nie zobaczy. I to nasz Pan miał na myśli. Żeby udowodnić, że można widzieć umysłem, bo ktoś powie, a to widzieć umysłem, tylko widzieć oczami, umysłem nie można widzieć. No to żeby udowodnić, że można widzieć i nie tylko oczami, tylko także umysłem, to Mateusz 13 rozdział, werset 16. Mateusz 13, 16. Nasz Pan znowu mówi. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Oto właśnie powinienem czytać się wcześniej. Od 14 powinienem czytać. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy dotknęła głuchota, oczy swoje przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, uszami nie słyszeli, sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uleczył. I teraz dopiero, ale błogosławione oczy wasze, że widzą, a uszy, że słyszą. Ma na myśli fizyczne widzenie i fizyczne słyszenie? Chyba widać wyraźnie, że nie. I Żydów 2,9 jeszcze na dowód tego, że można widzieć nie tylko wzrokiem fizycznym, ale można także widzieć wzrokiem umysłowym, zrozumienia po prostu. Żydów 2,9. Widzimy raczej tego, który został uczyniony mało mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem dla cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej skosztował śmierci za każdego. Widzimy tego, który mało mniejszym został uczyniony od aniołów, Jezusa. A jego wtedy już nie było. Prawda? Widzimy, to rozumiemy, kim on był. Według objawienia 1,7, i to jest ostatni werset, jaki dzisiaj cytuję, według objawienia 1,7, to w ten sposób, czyli ujrzą, czyli zrozumieją, kim był Jezus, nie tylko Żydzi, ale cały świat. Wszystkie dzieci Adama. Objawienie 1,7. Oto przychodzi wśród obłoków. Ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przybili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Ujrzy go wszelkie oko, w tym oko tych, którzy go przybili. Czyli znowu okiem zrozumienia. Wszystkie dzieci Adama, wszyscy potomkowie Adama, co do sztuki bez wyjątku odkupieni przez naszego Pana, ujrzą, w sensie zrozumieją, kim Jezus dla nich był i co dla nich zrobił. Bo dzisiaj to nie tylko Żydzi wciąż tego jeszcze nie widzą i nie rozumieją jako naród, ale większość świata ludzkości tego nie rozumie. Bo przecież, jak mówiliśmy, większość to wciąż poganie, a wśród chrześcijan to też znajomość faktu, na czym polega odkupienie, zbawienie w Jezusie, jest tak minimalna i tak żałośnie niska, że nie wiem, czy można ich powiedzieć, że oni są tym, że Jezusie, bo dla wielu z nich Jezus jest tylko i wyłącznie dobrym człowiekiem, nauczycielem, Synem Bożym. Wszystko inne uznają, ale to, że jest dla nich okupem, który za nich umarł i to, że umarł nie tyle za nich, co za Adama, a dopiero w Adamie za nich, to takiego zrozumienia tego dzieła okupowego i co oni w związku z tym powinni zrobić, nie mają. Bo gdyby mieli, to sądzę, że wiele więcej ludzi byłoby poświęconych Bogu, a nie nominalnych chrześcijan. Bo każda osoba, która uświadomi sobie, że ktoś za ciebie umarł, to z normalnego aktu wdzięczności, zwykłego obowiązku powinna temu komuś poświęcić swoje życie. Bo on za ciebie umarł, on cię uratował. Ale tej świadomości, że Jezus umarł za każdego człowieka na ziemi, za każdego, w tym przypadku chrześcijanina, bo o nich teraz mówię, tej świadomości nie ma. A najlepiej tą świadomość pokazuje fakt, że Jezus, umierając za każdego z nas, kładzie się za każdego z nas do trumny. I gdyby ludzie sobie tak uświadomili, co on zrobił, że położył się do trumny za każdego człowieka, który w tej trumnie już jest albo jeszcze się znajdzie, to wtedy dopiero możemy sobie uświadomić, czym jest okup i co Jezus zrobił dla każdego potomka Adama i Ewy z Edenu. Tej świadomości nie ma jeszcze, nawet wśród chrześcijan, jako ogóle. I ta świadomość też się pojawi i też oni ujrzą, zrozumieją ten fakt. Tyle w naszym dzisiejszym wykładzie uleczenie Izraela. Na podstawie Jeremiasza 30 rozdziału 16 do 18, 3 wersety, ale wraz z komentarzami dodatkowymi było tego dosyć sporo. Będziemy ten wątek, czyli ten rozdział Jeremiasza 30 kontynuować w następnych wykładach. Z tego cyklu zważań życzę wszystkim błogosławieństw Bożych i na tym kończymy.